nasz gość właśnie wchodzi. Tak, 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 zapraszamy. Bardzo serdecznie witamy. Dzień dobry pani. Witam bardzo serdecznie. Pani Monika Florek-Mostowska, publicystka, jeszcze raz wiceprezes Pallotyńskiej Fundacji Misyjnej Salvati.pl. Dzień dobry pani.
Dzień dobry, witam serdecznie.
No to może zacznijmy od tego, bo wiem, że pani niedawno wróciła z Burkina Faso. Wiemy także o tym, że tam pogłębia się kryzys humanitarny. Jak sytuacja wygląda dzisiaj?
Sytuacja nie wygląda dobrze w pewnych częściach Burkina Faso, zwłaszcza na północy, no i na wschodzie kraju. W niedzielę, podczas nabożeństwa chrześcijańskiego, protestanckiego, miał miejsce zamach, zginęło 14 osób, w tym dzieci. Także to pod tym względem sytuacja jest niebezpieczna. Natomiast stolica, jeszcze w tej chwili w stolicy nic się nie dzieje takiego niepokojącego. Natomiast no, w całym kraju ludzie są bardzo zdeprymowani. Robiąc, widać to na przykład podczas robienia zakupów gdzieś tam na targach, że ceny są bardzo wysokie, bo ludzie chcą jakby na zapas, nie wiedzą co będzie jutro, więc jakby na zapas chcą zarobić i stąd czuć ten niepokój i niepokój w sercach ludzi przede wszystkim. Nie czują się tam pewnie.
Pani była tam, żeby, rozumiem, pomagać tym, którzy tej pomocy potrzebują. Czy była pani także na Kongresie Miłosierdzia Bożego?
Byłam na Kongresie Miłosierdzia Bożego, a także jako przedstawiciel fundacji, żeby rozejrzeć się, co tak naprawdę jest potrzebne i z jakimi projektami można w Burkina Faso, z projektami pomocowymi można wystartować, mówiąc kolokwialnie. Kongres Miłosierdzia Bożego to już jest bardzo wielkie i znaczące wydarzenie nie tylko dla Burkina Faso, ale dla całej Afryki i dla świata. I fakt, że odbył się w jednym z najbiedniejszych krajów Afryki, jest bardzo znaczący. Dobre też było to, że relacje między Kościołem a politykami w Burkina Faso są bardzo dobre. Stąd na kongresie też byli obecni przedstawiciele władz. Na końcowym nabożeństwie był obecny premier, ministrowie, minister spraw wewnętrznych między innymi, mer Ouagadougou, także pierwsza dama. I na niektórych konferencjach też w miarę jak im pozwalał czas też byli obecni. I arcybiskup Ouagadougou mówił, że to bardzo dobrze, że też to wołanie słyszeli politycy. Na końcowym nabożeństwie bardzo mocno wybrzmiały słowa legata papieskiego, specjalnego wysłannika papieża Franciszka, kardynała Diedone Zapalaingi, który mówił wprost, że porzućcie nielegalnie posiadaną broń. Skończmy z tym. Bo to jest przyczyna. No, handel bronią, to nielegalne posiadanie broni jednak powoduje, że ludzie sięgają po nią. Jeśli chodzi o takie relacje między muzułmanami, no jest to państwo muzułmańskie w 60%, a chrześcijanami, czy też tymi wyznawcami religii naturalnej, animizmu, nie ma żadnych animozji. Oni normalnie żyją po sąsiedzku, nic się nie dzieje. Natomiast jeśli chodzi o te zamachy islamistów, no to są to kwestie polityczne.
Powiedziała pani na samym początku o tym, że w miniony weekend, w minioną niedzielę 14 osób zginęło właśnie w ataku na kościół protestancki, na kościół chrześcijański. Mówi pani z drugiej strony, że te relacje wyglądają dosyć dobrze. To gdzie jest podłoże tego konfliktu? Tylko polityka?
Tylko polityka. Konflikty religijne, religie zazwyczaj są wmontowywane w bardzo sprytny sposób przez politykę, po to, żeby wykorzystywać osoby wierzące. No jest to bardzo podatny grunt.
Kto kogo chce skłócić tam w Burkina Faso i w stolicy w Ouagadougou?
Cała Afryka jest być może w czyimś interesie politycznym, żeby w Afryce był niepokój w państwach afrykańskich, żeby to podtrzymywać, żeby były niestabilne rządy, bo to pomaga korzystać z tych dóbr, które się znajdują w Afryce. To pozwala pozyskiwać mieszkańców Afryki jako tanią siłę roboczą. To pozwala też eksportować do Afryki rzeczy, które są niepotrzebne tutaj w Europie bardzo często.
Jakie te bogactwa posiada Burkina Faso?
Burkina Faso, no właśnie sama Burkina Faso nie bardzo posiada bogactwa naturalne. W tej chwili jest pora sucha, która będzie trwała jeszcze przez kolejne kilka miesięcy, więc bardzo trudno jest uprawiać tamtą ziemię rolnikom. W zasadzie ona jest spękana, twarda, że trudno wbić gwóźdź i w tej chwili życie jest tam bardzo trudne. Natomiast no, mówię globalnie o Afryce, na przykład o Demokratycznej Republice Konga, czy wielu innych krajach afrykańskich, gdzie są te bogactwa, na przykład koltan, który jest pozyskiwany do produkcji telefonów komórkowych, czy układów scalonych w komputerach.
Warto też przypomnieć historię, bo przecież niepodległość Burkina Faso to są lata współczesne. To jest 1960 rok, kiedy ta niepodległość została oficjalnie ogłoszona i Francja przestała, no właśnie, czy Francja przestała mieć tam tak duże wpływy, jak miała wcześniej, czy jednak ten język francuski obowiązujący, a także te zależności są widoczne?
Język francuski jest obowiązujący. To, co na Kongresie Miłosierdzia też bardzo wybrzmiewało mocno w takich panelach, konferencjach dotyczących życia społecznego, to właśnie to, że państwa afrykańskie są niestabilne, że jest korupcja, nie ma silnej władzy. I jest taki teolog już nieżyjący, Jean-Marc Ella, to jest teolog kameruński, jezuita, który pisał o tych relacjach afrykańskich i o ewangelizacji Afryki, że dla Afrykańczyków zbawienie to jest zbawienie od ich nędzy, od ich ubóstwa, od ich niestabilności. I oni w religii też widzą taki ratunek bardzo namacalny, taki doczesny. I on też zauważa, że te relacje kolonizatorów, kolonizatorzy Afrykańczycy, zostały przejęte teraz przez te warstwy rządzące Afryki. Czyli władze w wielu państwach afrykańskich, czy też osoby, które mają jakieś stanowiska, mają do tych najuboższych stosunek taki jak kolonizatorzy, czyli zatrudniają ich za bardzo niskie pensje, wykorzystują, pozbawiają ich praw. Także no, tak wygląda w tej sytuacja w państwach afrykańskich. Stąd Kongres Bożego Miłosierdzia, on może tak, sam tytuł brzmi bardzo religijnie, ale tak naprawdę dotyka on najgłębszej warstwy społecznej.
Jak rozmawiamy o tych, którzy stoją na czele Burkina Faso, tak jak pani powiedziała, że można ich trochę porównać do kolonizatorów, to są głównie wyznawcy islamu, czy chrześcijanie też mogą tam piastować funkcje w ogóle jakieś publiczne, społeczne, czy jest swoistego rodzaju zakaz? Może nie pisane,
nie ma czegoś takiego. Ja mówię ogólnie o Afryce, o wielu państwach afrykańskich. Nie akurat o Burkina Faso, że tam władza w jakiś szczególny sposób wykorzystuje. To jest po prostu taka mentalność mieszkańców Afryki w tej chwili. Dlatego oni potrzebują katolickiej nauki społecznej. Oni potrzebują takiego wsparcia intelektualnego i merytorycznego, jeśli chodzi o relacje społeczne, relacje w pracy, relacje obywatelskie. Bo tego tak naprawdę tam brakuje. I edukacja na tym polu, pokazywanie im, że każdy człowiek ma swoją godność.
Czyli nie ma
tylko
ograniczeń ze względu na wiarę w dostępie do funkcji publicznej?
Nie. Z tego, co wiem, nie jestem specjalistą od Burkina Faso, ale z tego, co wiem, to nie ma takiego.
A jakie było przyjęcie tego kongresu przez mieszkańców?
Bardzo, bardzo dobre, emocjonalne, ponieważ Afrykańczycy, mieszkańcy Burkina Faso też bardzo są otwarci na religię. No i właśnie chrześcijaństwo, Zbawiciel, to zbawienie kojarzy im się bardzo mocno z tym, że z szansą na lepsze życie. Poza tym traktują niezwykle tak emocjonalnie, relacyjnie. Tam są ważne relacje. Więc też na przykład relikwie siostry Faustyny, które tam zostały dostarczone przez siostry ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia, zostały wprowadzone podczas kongresu. Uczestnicy kongresu robili sobie zdjęcia jak ze znajomym czy z przyjacielem, z tym relikwiarzem. czy z obrazem Jezusa Miłosiernego robią sobie takie zdjęcia jak ze znajomymi. To pokazuje ich emocjonalność i fakt, że religijność jest dla nich czymś takim codziennym. To nie wiąże się tylko z taką sferą nabożeństw, że idą do kościoła, się modlą, wychodzą, ale że to jest część ich codzienności, że Jezus Miłosierny czy Faustyna to są ich przyjaciele.
No i także ze strony Światowego Programu Żywnościowego w Burkina Faso cały czas płyną apele, żeby ta pomoc, no nadzwyczajne finansowanie w wysokości na przykład 150 milionów dolarów w celu uniknięcia katastrofy jest potrzebna, mówi Enrico Piano, właśnie szef takiej placówki żywnościowej. Rozumiem, że potrzeby są ogromne.
Potrzeby są ogromne, bo w porze suchej rzeczywiście Burkina Faso jest krajem bez dostępu do morza. Jest, w tej chwili jest naprawdę kawałkiem wyschniętego lądu. Też tam polscy misjonarze pallotyni, którzy tam pracują od roku, będą budować studnie. Na przykładzie Burkina Faso i działalności pallotyńskich misjonarzy widać bardzo mocno, jak chrześcijaństwo niesie cywilizację. Tak jak kiedyś było w Europie w średniowieczu, tak teraz widać, że jadą misjonarze, będą ich zamysłem jest budowanie sanktuarium Miłosierdzia Bożego i szerzenie tego, z czym miłosierdzie się wiąże, czyli i kultu, i katolickiej nauki społecznej. Ale też powstanie studnia, powstanie szkoła, bo już jest w planach. Czyli powstanie cała infrastruktura, która pozwoli miejscowym ludziom żyć i podniesie ich poziom życia na wyżej.
Bardzo dziękuję. Pani Monika Florek-Mostowska, publicystka, wiceprezes Pallotyńskiej Fundacji Misyjnej Salwati, była gościem Poranka Wnet. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Bardzo dziękuję.
8:48. My teraz, drodzy Państwo, zapowiadany utwór wcześniej, koopera Natalia Niemen, Justyna Reczeniedi i Marcin Nierubiec, malowany, wzorowany oczywiście na legendarnym utworze Stanisława Moniuszko, Prząśniczka, a my za kilka chwil dzwonimy do... No właśnie, niech Państwo zostaną z nami.